Anna Sobolak, poseł na Sejm Koalicja Obywatelska w studiu Radio Rodzina. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A spotykamy się w dniu od roku wyborów. Co jest dla pani największym sukcesem, a co porażką koalicji 15 października?
Szanowni państwo, no największym sukcesem dla mnie jest to, że ta koalicja po roku czasu jest. Niektórzy nam wróżyli, że rozpadnie się, bo jest to trudna koalicja, to trzeba powiedzieć. Składamy się z wielu formacji, ale tak jak na początku mówiliśmy, jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby wygrać po pierwsze te wybory. Wygraliśmy je 15 października. Dzisiaj mamy rok od wyborów, ale należy pamiętać, że rządy objęliśmy nieco później, bo dopiero w grudniu. Więc jakby szereg postulatów, o których mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej, oczywiście zostało wdrożonych w życie, o czym też mówiliśmy w sobotę na konwencji krajowej w Warszawie, która miała miejsce, o czym mówił Donald Tusk, o czym mówił Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski, czy Aleksandra Gajewska, pani minister. Także postulaty, nie możemy powiedzieć, że wszystkie, bo to jest bardzo trudne. Ja tylko napomnę takie słowa pana europosła Bogdana Zdrojewskiego, który wielokrotnie, jak się spotykaliśmy w kampanii wyborczej z ludźmi, z wyborcami, to zawsze mówił, wygrajmy te wybory, ale już nam współczuje, co zobaczymy, kiedy wygramy te wybory. Mm-hmm. I tak też się stało, ponieważ krajobraz polityczny się nam ukazał dosyć złowieszczy, w sensie takim mam na myśli głównie finanse publiczne, bo to, co zastaliśmy w ministerstwach, czego pokłosiem są oczywiście komisje śledcze, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Dlatego też to jest główny powód, dla którego nie udało nam się wprowadzić wiele postulatów, o których mówiliśmy, wiele konkretów, bo tak one się nazywały, te punkty programowe. I to też należy głośno powiedzieć. Natomiast to nas nie zwalnia z obowiązku takiego, żeby te tematy dalej forsować, dalej za nimi obstawać i wdrażać w życie, bo to jest nasze zobowiązanie wobec Polek i Polaków.
To teraz uderzamy się w piersi i mówimy, co nie udało się zrealizować, pani poseł, tak szczerze, na czym pani zależało, a okazuje się to na razie na ten moment fiaskiem. Tak naprawdę,
pani redaktor, no to ja też tutaj, tak jak ostatnio na konwencji krajowej Donald Tusk miał przed sobą karteczkę, ja też mam tą kartkę dokładnie tą samą przed sobą, ponieważ uważam, że należy najpierw się pochwalić, potem uderzać się również w pierś, bo atakuje nas oczywiście opozycja, więc ja bym chciała powiedzieć, co zrobiliśmy. Pamiętamy, jak długo czekaliśmy na środki z Funduszu Unii Europejskiej, z KPO, odblokowaliśmy w sumie 600 miliardów złotych. Do Polski wpłynęło 27 miliardów z pierwszego oczywiście rozdania. Co dalej? Program Aktywny Rodzic, czyli tak zwane babciowe, z czym również szliśmy do wyborów, udało się wdrożyć dla dzieci do trzeciego roku życia. To też jest ogromny udział, jeżeli chodzi o budżet państwa. Podwyżki dla nauczycieli. Mówiliśmy o tym przez całą kampanię wyborczą. Nauczyciele dostali 33% podwyżki i 30% dla nauczycieli początkujących. Prowadziliśmy również podwyżki dla pracowników socjalnych, bo to też było podnoszone nieco później, 1 lipca bieżącego roku. Dodatki w wysokości 1 000 zł, bo to zostało brutto, to zostało pominięte. Renta wdowia, która też wejdzie, czy to jest taka...
Postulat lewicy.
No tak, ale jakby uważam, że też bardzo istotny. Kasowy PIT, który też ma wejść. Ja wiem, że tutaj na pewno pani zada to pytanie dotyczące składki zdrowotnej i to też
tak,
jest...
Tak, to element, który największe tarcia w koalicji obecnie.
Dokładnie.
Powoduje.
Na konwencji krajowej Donald Tusk, premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, też powiedział, że temat zostanie do końca roku uregulowany. My musimy...
Ale czy wiemy, jaki kształt będzie tej składki zdrowotnej?
Nie wiemy. Nie wiemy oczywiście.
Pani za czym postuluje?
Którą nie wiemy, jaki będzie kształt. Oczywiście wszyscy by chcieli, żeby wrócić do tego kształtu składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. I za tym postulują przedsiębiorcy. Natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki deficyt. Ten deficyt w budżecie mamy z roku na rok większy. Z czegoś on wynika. Oczywiście PiS będzie w nas walił, mówiąc kolokwialnie, że jesteśmy nieudolni. Nie, ten deficyt wynika z tego, co odziedziczyliśmy po poprzednio rządzących. Także naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia. Z pełną odpowiedzialnością do tego podchodzimy i temu zadaniu, czyli składce zdrowotnej, też musimy stawić czoła. Reforma JST. Przecież dokładnie wiemy, jak bardzo ucierpiały samorządy, wszelakie samorządy, duże, małe miasta, gminy po wprowadzeniu Polskiego Ładu. My teraz wracamy z samorządnością do samorządu. Wracamy te pieniądze samorządom, które im się po prostu należą. Totalna reforma. Więc to jest kolejny postulat, który udało nam się zrealizować. Tego jest oczywiście bardzo dużo.
A co mamy z tym 0%?
No to się dzieje. Nie, redaktor, zobaczymy. Niektórzy optują za tym, żeby zostało 2%, niektórzy optują za tym, żeby było 0%.
A pani?
Powiem tak, ja mam swój dom, mam gdzie mieszkać, nie jestem beneficjentem tego programu, nie chciałabym się odnosić, co bardziej mi by pasowało, natomiast uważam, że to musi zostać kwestia wynegocjowana przez wszystkie strony koalicyjne i dajmy sobie czas na te rozmowy, zobaczymy, jaki ostatecznie będzie kształt i zobaczymy.
Rząd porzucił także pomysł obiecywanego podnoszenia kwoty wolnej od podatku. Dlaczego?
Nie porzucił. Pan Donald Tusk, premier, również teraz powiedział na konwencji, że tym tematem zajmiemy się również do końca tego roku i to też będzie elementem kolejnej polityki, którą będziemy wdrażać. Tak jak powiedziałam na wstępie, to, że coś zostało zaniechane na wstępie naszej 10-miesięcznej kadencji, w sensie rządzenia, bo jesteśmy w 12-miesięcznej kadencji, bo wygraliśmy wybory 15 października i coś nam się nie udało zrobić, to nie znaczy, że tego nie zrobimy. Pamiętajmy, jeszcze raz to powtórzę, że zastaliśmy Polskę w opłakanym stanie, a głównym jej deficytem są oczywiście finanse. Więc musimy patrzeć na to zdroworozsądkowo i mierzyć siły na zamiary, rozciągnąć postulaty, czyli realizację tych postulatów przez cały okres rządzenia, tak aby to miało ręce i nogi dla dobra właśnie Polski, dla dobra Polek i Polaków.
A nie obawia się pani, że te spory w koalicji mogą rozsadzić ją od wewnątrz?
Takie głosy pojawiają się w zasadzie już od grudnia zeszłego roku, dlatego mówię, że największym naszym sukcesem jest, że jesteśmy razem. Jesteśmy koalicją po 10 miesiącach rządzenia i oczywiście cały czas jest to podsycane, podjudzane. Każda strona koalicji rządzącej chce oczywiście zachować swoją tożsamość, swoją odrębność i postuluje w różnych kierunkach, ale na koniec pamiętajmy, że wszystkim nam będzie zależało na tym i zależy, aby tą koalicję utrzymać jeszcze przez kolejne 3 lata, żeby rządzić. Pamiętajmy, że za rok są wybory prezydenckie i to też jest ważny element tej wspólnej polityki, niezależnie od tego, czy będziemy wystawiali jednego, czy oddzielnych kandydatów na urząd prezydenta Polski.
A pani chciałaby, żeby to był jeden kandydat na urząd prezydenta?
Tak, ja bym chciała, żeby to był jeden kandydat
a
na
kto?
Urząd prezydenta. Oczywiście kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale sądzę, że tak się nie stanie, ponieważ wiemy, że marszałek Sejmu ma swoje...
Szymon Hołownia, tak, Szymon ma Hołownia, swoje ambicje.
Ma swoje ambicje i one nie znikły.
No właśnie, czy Szymon Hołownia będzie walczył z Rafałem Trzaskowskim? O to jest pytanie.
Mam wrażenie, że tak, ale ostatecznie...
I to będzie Rafał Trzaskowski, bo wydaje się, że po sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej jednak aspiracji ma pan premier Donald Tusk. Być może będzie chciał odwrócić tą porażkę.
Głosy są
podzielone.
Różne, bo ja na przykład niektórzy również mówią, że aspiracje po przemówieniu na konwencji krajowej może mieć również Radosław Sikorski. Takie same aspiracje ma Rafał Trzaskowski. Donald Tusk akurat najmniej się wypowiada na ten temat, że chciałby być prezydentem Polski. A jak mieliśmy kiedyś... Mamy w Sejmie tak zwany gang świeżaków, czyli tych nowych posłów Koalicji Obywatelskiej.
Pani do nich należy?
Ja do nich należę. W związku z czym zaprosił nas premier Donald Tusk do KPRM-u na takie spotkanie zamknięte właśnie tych nowych, młodych posłów, lubię to określenie młodych posłów, mają 45 lat. Też jakby nie deklarował wówczas tego, że miałby takie aspiracje, a koniec końców zobaczymy. Zobaczymy, jak będą wyglądały badania, zobaczymy, jak będzie wyglądała polityka do końca grudnia, bo myślę, że na przełomie roku takie decyzje będziemy wszyscy gdzieś podejmować, bo oczywiście czas na kampanię jest potrzebny nie za 5.12, tylko odpowiednio wcześniej, więc bo to, że wygraliśmy 15 października, to jest dopiero połowa sukcesu. Jesteśmy rozliczani z tego, co zrobiliśmy.
I tak będzie do końca waszej kadencji. Ja może
to jest bardzo dobre, to jest słuszne, bo to znaczy, że narodowi polskiemu zależy na tym, żebyśmy zrobili coś dobrego. Ale szanowni państwo, to jest połowa drogi. Druga połowa drogi, czyli połowa, czyli już żebyśmy mieli całkowity sukces, to jest to, abyśmy wygrali wybory prezydenckie, ponieważ dobrze również wiemy, jak wygląda kwestia władzy prezydenta, czy prezydent podpisuje nasze ustawy, czy nie podpisuje. I tutaj czasami mamy porażki. Nie chcę już jakby nawiązywać do konkretnych przykładów, natomiast musimy wygrać kolejne wybory, wybory prezydenckie i mam nadzieję, że prezydentem Polski kolejnej kadencji będzie prezydent Koalicji Obywatelskiej.
Czyli kto?
No tego.
A pani chciałaby, żeby to był?
Nie będę tutaj, proszę mnie nie ciągnąć za język, ponieważ nie została jeszcze ogłoszona kandydatura żadnego z tych kandydatów, o których przed chwilą mówiliśmy. Ja mam oczywiście swojego faworyta i mam nadzieję, że on nim, że zostanie wystawiony na prezydenta Polski, natomiast poczekajmy, zobaczymy, co się zadzieje.
No właśnie, bo niektórzy twierdzą, że to właśnie Donald Tusk ma być tym kandydatem i dlatego ogłosił swoją strategię migracyjną. De facto przedstawi szczegóły dzisiaj. Czy pani wie, co może zawierać? Już teraz pojawiły się krytyczne komentarze.
Tak, te komentarze rzeczywiście negatywne się pojawiły, ale pojawiły się też komentarze pozytywne. Pamiętajmy, że nie chcę jej jakby w całej rozciągłości komentować, ponieważ nie znamy tej strategii, dopiero dzisiaj ją poznamy, jej kształt. Na pewno ona będzie konsultowana, debatowana również na niwie Unii Europejskiej. Nie ogłosimy i nie będziemy tupać nóżkami i żądać, że taka ma być. To na pewno będzie strategia migracyjna wypracowana w konsensusie, ponieważ, szanowni państwo, no jesteśmy w takim dosyć niefortunnym okresie geopolitycznym. Mamy wojnę na Ukrainie, jesteśmy wschodnią flanką Unii Europejskiej, musimy bronić naszej granicy. Pamiętajmy o nielegalnych migracjach i pamiętajmy również o tym, że poprzednia ekipa rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, nie ogłosiła żadnej strategii migracyjnej. To, że Donald Tusk podjął ten temat, to jest...
Czy sprzeciwiali się napływowi migrantów? Wczoraj Beata Szydło, była premier, mówiła, że premier Donald Tusk powinien uczyć się tej strategii, którą oni prezentowali.
No nie wiem, czy strategią, na której powinniśmy bazować, to jest nielegalna migracja, zarabianie na wizach, wpuszczanie do Polski w trakcie, kiedy trwa pełnoskalowa wojna z Ukrainą.
Stąd komisje śledcze, które
powołaliście. Stąd komisje śledcze, dokładnie. Migrantów z Rosji. Przecież to jest narażanie państwa polskiego na duże niebezpieczeństwo, zarówno terrorystyczne, jak i wszelakie. Więc jakby nie chciałabym się uczyć od nich, tej strategii migracyjnej, której de facto nie było, ponieważ podczas wyborów oczywiście mówili, było zresztą referendum, które były poświęcone temu punktowi, a z drugiej strony wpłynęło do Polski 360 tysięcy migrantów, w tym około 2 tysięcy z samej Rosji. Jeszcze raz powtarzam, w trakcie, kiedy trwa pełnoskalowa wojna między Rosją a Ukrainą. Szalenie nieodpowiedzialne, więc oni nie wprowadzili żadnej strategii migracyjnej. My tą strategię musimy wprowadzić, musimy być twardzi w swoich postulatach, jako ci, którzy bronią tak naprawdę całej Unii Europejskiej.
A samo zawieszenie prawa do azylu, jak pani ocenia?
No poczekajmy teraz, zobaczymy, co dzisiaj na rządzie zostanie przedstawione w ramach tego, co Donald Tusk nazwał czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Dajmy sobie kilka godzin, zobaczymy, jak zostanie ten dokument stworzony i wtedy możemy komentować.
Jak dużym problemem dla koalicji są zmiany w kadrach totalizatora sportowego? Czy to nie jest kalka PiSu?
Nie chcę tego w tej chwili też tak szeroko komentować, ponieważ nie mam jakiejś zbyt dużej wiedzy na ten temat. Ja o tym ostatnio oczywiście z kolegami, z koleżankami w Sejmie rozmawialiśmy, kiedy to się działo.
No, działacze PO, PSL, Lewicy oraz bliscy współpracownicy czołowych parlamentarzystów koalicji rządzącej. Na zmianach skorzystali, tak? Jeżeli chodzi o koalicję rządzącej.
Z całą pewnością nie powinno tak być. Jeżeli, tak jak mówię, nie znam tego wątku zbyt dogłębnie, to nie chciałabym jakby uczestniczyć w takim procederze, aby on był powielany, więc
jeżeli... Nie obawia się pani, że odbije się to na sondażach niepublicznej?
No to może się oczywiście odbić, dlatego im szybciej tego typu rzeczy będą wyłapywane i niwelowane, to tym lepiej oczywiście dla nas. Nie popieram tego typu procederów.
Co pani sądzi o fuzji Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski?
No to chyba ich jedyna
dla pani coś to zmienia na scenie politycznej, no, po tej stronie opozycyjnej?
Byli razem, prawda? Więc jakby tylko mieli różną nomenklaturę, jeżeli chodzi o nazwę partii, klubów. Natomiast moim zdaniem jest to akt desperacji, ponieważ dla nich absolutnie najważniejsze również są te zbliżające się wybory, o których już mówiłyśmy, czyli wybory prezydenckie.
Też nie znamy kandydata wciąż.
Wciąż nie znamy kandydata.
Choć najbliżej prawdopodobnie Mariuszowi Błaszczakowi, by ubiegał się o urząd prezydenta.
No zobaczymy. Tak, faktycznie też takie nazwisko gdzieś tam pada. Mowa jest również o pośle Boguckim. Różne nazwiska gdzieś w kuluarach krążą. Zobaczymy oczywiście, co też ich badania pokażą, ale to jest ich być albo nie być, ponieważ jeżeli te wybory przegrają, no to są, mówiąc brzydko, pozamiatani, a też im zależy na tym, żeby istnieć na tej scenie politycznej, żeby odbić kolejne rządy, a my na to po prostu nie możemy pozwolić, ponieważ jesteśmy w tak niebezpiecznym momencie, tak jak pani mówi, z jakiegoś powodu te sondaże spadają, nie możemy tak do tego dopuścić. Wygraliśmy jedne wybory 15 października, pozwólmy, żeby dopięła się całość, żeby wybory prezydenckie wygrał prezydent Koalicji Obywatelskiej i żebyśmy mogli pokazać, na co nas stać tak naprawdę i żebyśmy mogli zrealizować wszystkie ze 100 konkretów.
Były minister sprawiedliwości powinien stanąć przed Komisją Śledczą do spraw badania Pegasusa? Zbigniew Ziobro, o niego pytam.
Tak, i znowu się nie pojawił, ponieważ była dopiero co komisja śledcza, na której właśnie w poniedziałek miał pojawić się Zbigniew Ziobro, nie pojawił się.
Tłumaczą to złym stanem zdrowia.
No ale przecież lekarz powiedział ostatnio, że może być przesłuchiwany przez 2 godziny, więc miganie się moim zdaniem jest to jawna obstrukcja wobec działania komisji śledczej, tak zwanej do spraw Pegasusa, gdzie opierają się na wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, jakoby nie była ta komisja zwołana w sposób klarowny, przejrzysty, konstytucjonalny, nie jest legalna, więc na tym się opierają i no cóż mogę powiedzieć, no uciekają od tego, aby powiedzieć, jak było naprawdę, a było źle, ponieważ został zakupiony system Pegasus, wykrył to prezes czy wiceprezes NIK-u, został zakupiony nie z funduszów operacyjnych, a z Funduszu Sprawiedliwości, czyli to już było pierwsze zatajenie. Wczoraj rozmawiałam z kolegą, który akurat uczestniczy w tej komisji, z panem posłem Patrykiem Jaskulskim, który też mówi, słuchaj, ponoć było tak, że w ogóle nie mogły być śledzone numery telefonów przez to oprogramowanie nie z polskim prefiksem, więc o jakich mówimy o sytuacji, kiedy chcemy śledzić szpiegów zagranicznych, nie mogąc śledzić numerów telefonów, które nie mają polskiego prefiksu. Także bardzo dużo niejasności pewnie z tego powodu się nie pojawiają, ponieważ jasno trzeba powiedzieć, że system Pegasus był zakupiony w celu inwigilowania ówczesnej opozycji i polityków także.
Co oznacza dla dolnośląskiej PO objęcie przez pana Michała Jarosa teki wiceministra?
No poczekajmy najpierw, czy pan przewodniczący Michał Jaros obejmie tą tekę. Faktycznie dostał taką propozycję, ja to wiem z kuluarów. Jest wysoce prawdopodobne, że będzie sekretarzem stanu, czyli wiceministrem. Myślę, że w tylu latach bycia w polityce, po 17 latach bycia posłem, po prostu ten mandat mu się należy, bycia wiceministrem. Myślę, że każdy wiceminister dla Dolnego Śląska, dla Wrocławia tym razem, będzie z wielką korzyścią dla naszego regionu.
Ale to oznacza zmianę w strukturach i szefowaniu.
To zobaczymy, bo tak naprawdę za
wybory są w przyszłym roku, zgadza
tak,
się.
Tak jak rozmawiałam z kolegami parlamentarzystami, którzy jednocześnie są ministrami w aktualnym rządzie, to ta praca wymaga ogromnego zaangażowania, prawie że przez 7 dni w tygodniu. Także często widzę, że wiceministrowie nie mają czasu na to, by powrócić do regionu, by zająć się pracą w terenie. Zobaczymy, jak pan Michał Jaros poradzi sobie z tym wyzwaniem, być może sobie poradzi dobrze, a jeżeli uzna, że należy oddać tutaj przestrzeń komuś innemu, to są wolne wybory w partii, więc jakby kandydatów może być wielu, nawet jeżeli pan poseł Michał Jaros będzie startował, to inni również mogą wystartować.
Pani by wystartowała? Miała pani takie ambicje, aspiracje?
Nie mamy takiej rozmowy na ten temat. Myślę, że żeby wystartować w jakichkolwiek wyborach, to trzeba upatrywać też poparcia, no bo wystartować dla wystartowania, no to trochę falstart, a jeszcze mówić o tym, że tak wystartuje, nie rozmawiając o tym w strukturach, nie. Więc z całą pewnością trzeba mieć przynajmniej w moim poczuciu 51% takiego pokrycia na szansę.
A mogłaby to być kobieta?
O, to tak samo jak nie mamy pani minister, nic się nie zapowiada na tą chwilę z Dolnego Śląska. No nie mamy panią wicemarszałek Monikę Wielichowską i tutaj trzeba oddać, że bardzo to jest takie znamienite stanowisko.
No ale to wciąż za mało.
Tak, przydałoby się coś bardziej tutaj rozruszać te kręgi kobiece, zdecydowanie tak.
To jak pani poseł Anna Sobolak rozrusza te kręgi w komisjach, w których pracuje? Proszę się pochwalić swoją pracą na ten moment. Nie widziałyśmy się prawie rok.
To prawda, zaczynałam pracę w parlamencie w 2 komisjach. Była to Komisja Środowiska i Komisja Cyfryzacji i Nowych Technologii. Dołączyłam, jak pan poseł Aleksander Miszalski został prezydentem Krakowa. Na jego miejsce wskoczyłam, bo bardzo mi też zależało na tym, aby dołączyć do Komisji Energii. To wszystko, ja jestem inżynierem z wykształcenia, więc takie tematy, jak to się w polityce mówi, one nie są sexy, ale one są po prostu tym, co mnie interesuje i gdzie wiem, że mogę się spełnić. Czyli Komisja Cyfryzacji tutaj w tej chwili została powołana, na przykład Podkomisja do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo ważny temat znowu w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Cyberataki i tego typu rzeczy to jest ważny temat. Tam oczywiście jest wiele wątków. Mamy też pasjonujący wątek dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji. Ostatnio mieliśmy spotkanie w ramach komisji z Ministerstwem Zdrowia, gdzie rozmawialiśmy na temat, jak wykorzystać sztuczną inteligencję właśnie w zdrowiu szeroko pojętym. Absolutnie fascynujące wątki. Pracuję również w Komisji Środowiska i tutaj w tej chwili najaktywniej zajmuję się, mamy taki powołany specjalny zespół przy Wojewodzie Dolnośląskim, gdzie z ramienia ministerstwa jestem ja, jest posłanka Tracz i są no oczywiście Generalna Dyrekcja Lasów Dolnośląskich, są specjaliści, jest strona społeczna. Tworzymy taki zespół do spraw lasów społecznych, do lasów społecznych, tak? Będziemy debatować nad tym, które lasy, nie we Wrocławiu, ale w aglomeracji wrocławskiej, umownej, powinny być wyłączone z gospodarki leśnej, powinny być lasami społecznymi dla mieszkańców stricte. I te prace rozpoczęliśmy już. Kolejne spotkanie tego zespołu roboczego, jeszcze będziemy wnioskować za specjalistami, naukowcami, którzy by dołączyli za aprobatą Ministerstwa Środowiska do tego zespołu. Kolejne spotkanie mamy 22 października. To jest dosyć krótki czasookres, bo prace będą trwały do końca listopada, później będą podejmowane decyzje, ponieważ to też było jedno z naszych zobowiązań, 20% lasów, będą to lasy społeczne, więc my to realizujemy. Będzie to na pewno rozsądkowy wybór, ale też taki akceptowalny społecznie, bo te organizacje społeczne też tam mają swój głos. No i w komisji jestem trzeciej, w Komisji Energii, czyli tutaj zrównoważony rozwój, jeżeli chodzi o energetykę, o bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Będą podwyżki?
No mam nadzieję, że nie. I teraz ostatnio też mieliśmy w ministerstwie takie spotkanie. W zasadzie ono było zadedykowane dla wszystkich, ale większość osób, która tam pojechała, to byli członkowie właśnie tej Komisji Energii. I tam nam pani minister Urszula Zielińska zaprezentowała Krajowy Plan do spraw energii i klimatu, który jesteśmy zobligowani przedstawić przed Unią Europejską. To są takie czasookresy jak 2030, 2040, 2050 i taka bardzo aktywna nasza polityka, czyli oczywiście odchodzenie od węgla. Moim zdaniem większy nacisk powinien, ale będę to swoje zdanie artykułowała oczywiście na tych kolejnych etapach gdzieś rozmów w ramach pracy komisji. Większy udział powinien być, większe skupienie i praca, czy też zachęty finansowe do tego, żeby oprócz OZE stwarzać warunki do powstawania magazynów energii, ponieważ cóż z tego, mówiąc kolokwialnie, że wyprodukujemy bardzo dużo energii z wiatru, ze słońca, kiedy nie będziemy mieli ich jak zmagazynować, a ich wykorzystanie jest tylko w określonym czasookresie, czyli tej porze dnia. Także magazyny energii to jest bardzo ważny temat, magazyny ciepła również, czego nie zdążyłam później sobie przypomniałam, jakby poruszyć na ostatniej właśnie na tym spotkaniu. Także to są tematy, które są dla mnie absolutnie fascynujące.
Inżynier. Anna Sobolak, poseł na Sejm, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.